Minęła 15. Środa, 27 sierpnia, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk, witam Państwa. O wielkim szczęściu może mówić 64-latek, którego w Grudziądzu na jednej z ulic znaleźli strażnicy miejscy. Pijany mężczyzna spał pod ławką z plecakiem pełnym banknotów. Szybka interwencja municypalnych spowodowała, że kilkadziesiąt tysięcy złotych nie padło łupem rabusiów. Najciekawsze jest jednak to, że pieniądze te mężczyzna wyniósł z zakładu karnego.
Patrolujący miasto strażnicy miejscy zauważyli leżącego na trawie przy przystanku autobusowym mężczyznę. Jan Przeczewski, komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu.
Okazało się, że jest mocno pijany. Wezwali na miejsce karetkę pogotowia. W trakcie oczekiwania dokonali przeszukania zawartości plecaka, który pan miał przy sobie pod kątem ewentualnych rzeczy poszukiwanych, kradzionych. W plecaku była kwota blisko 25 tysięcy złotych. Dodatkowo były dwa nowe telefony komórkowe. Podejrzewałem, że te pieniądze niekoniecznie są jego. Na miejsce poprosiliśmy funkcjonariuszy grudziąckiej policji.
Okazało się, że mężczyzna posiada te pieniądze zupełnie legalnie. Pracował na nie przez kilka lat.
W plecaku widzieliśmy, że ma zaświadczenie o opuszczeniu zakładu karnego. Ustalono, że pan kwotę 30 tysięcy złotych otrzymał, wychodząc z zakładu karnego, w trakcie którym odbywał wyrok.
Z Grudziądza Marcin Doliński.
Mężczyzna zarobił te pieniądze podczas 6-letniej odsiadki. Więcej dla emerytów i pełne ulgi na dzieci dla wszystkich. Premier przedstawił w Sejmie plan działania rządu na następne miesiące. Opozycja grzmi, że to już festiwal przedwyborczych obietnic.
Premier zaproponował zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%. Dodatkowo przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent nie będzie niższa niż 36 zł. Donald Tusk, przemawiając w Sejmie, podkreślał, że najważniejsze jest myślenie o solidarności społecznej.
A więc pomocy dla tych, którzy sobie sami się będą w stanie pomóc, to dotyczy dużej grupy emerytów i rencistów. I pomocy dla tych wszystkich, którzy wychowują dzieci, a więc inwestują w przyszłość Polski.
Potem na mównicę wchodzili poszczególni ministrowie, a opozycja narzekała, że ma mało czasu na odpowiedzi.
Myśmy już mieli w historii Polski Sejm Niemy, ale niedobrze byłoby, żeby był Sejm Półniemy.
To Tadeusz Iwiński, a szef SLD Leszek Miller dodawał, że ulepszono jedynie rządową propagandę.
Do tej pory festiwal obietnic to był festiwal jednego aktora, a dziś wystąpiła niemal cała rządowa trupa.
Z kolei Mariusz Błaszczak z PiS-u twierdzi, że premier po prostu nie potrafi naprawić państwa.
Są to małe plastry na wielką ranę.
Wybory parlamentarne jesienią, ale przyszłego roku. Tomasz Majka, Polskie Radio.
Ponad 40 tysięcy bochenków wojskowego polskiego chleba trafi na Ukrainę. Pieczywo o długim terminie przydatności do spożycia wysyła wojsko ze składu materiałowego w Jawidzu koło Lubartowa. W sumie do jednostek ukraińskich pojedzie 170 ton pieczywa. Transporty przygotowaliśmy w uzgodnieniu ze stroną ukraińską, wyjaśnia rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Artur Goławski.
Tutaj w Jawidzu w składzie materiałowym pakujemy na ciężarówki pieczywo utrwalone, chleb, który opuszcza wojskowe magazyny i będzie przewożony na Ukrainę. Już w drodze są właśnie koce, materace, pościel. To, co zostało uzgodnione ze stroną ukraińską, to, co strona ukraińska, wojsko ukraińskie potrzebuje.
Ciężarówki ze względów logistycznych w drogę kierowane są grupami po kilka pojazdów. Pierwsze z nich trafiły już do jednostki wojskowej pod Lwowem. To wszystko teraz, kolejne wiadomości u nas o 16. Zachmurzenie rośnie miejscami do dużego. Po południu przelotne opady deszczu, lokalnie możliwa nawet burza. Już mocno popadało w Bydgoszczy, podobnie może być w innych miejscach. Na termometrach od 18 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, barometry pokazują 1001 hektopaskali.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Maciej Skorża będzie nowym trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Szkoleniowiec związał się z klubem 3-letnią umową. Drużynę poprowadzi od 1 września. Do tego czasu trenerem Lecha będzie Krzysztof Chrobak. Maciej Skorża pracuje jako trener od 20 lat. W tym czasie prowadził m.in. czołowe kluby polskiej ekstraklasy, Legię Warszawa, Wisłę Kraków czy Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski. W latach 2003-2006 był asystentem selekcjonera reprezentacji Polski Pawła Janasa. Łukasz to Teodorczyk, dotychczas grający w Lechu Poznań, został nowym piłkarzem Dynama Kijów, poinformowała oficjalna strona 13-krotnego mistrza Ukrainy. 23-letni napastnik podpisał 5-letni kontrakt. W najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Świata. W meczu otwarcia reprezentacja Polski zmierzy się z Serbią. Robimy wszystko, aby dobrze przygotować się do mistrzostw, mówi środkowy reprezentacji Marcin Możdżonek.
Ciężko bardzo pracowaliśmy nad formą, nad fizyką, nad taktyką, dlatego teraz właśnie mamy czas na dogrywanie szczegółów i na coraz lepszą grę jako zespół.
Rozgrywający Paweł Zagumny podkreślił, że w zespole trwa rywalizacja o miejsca w podstawowym składzie.
Skupiamy się na naszej grze, każdy chce grać jak najlepiej, każdy chce wywalczyć miejsce szóste na mistrzostwa. Chcemy, aby ta drużyna miała jakiś charakter. Tak naprawdę nie patrzymy na przeciwników, skupiamy się na własnej grze.
Rozstawiona z numerem 4 Agnieszka Radwańska o 17 czasu polskiego zagra z Chinką Shuai Peng w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. O 19 występ w nowojorskiej imprezie zainauguruje Jerzy Janowicz, jedyny Polak w gronie singlistów, którego czeka spotkanie z Serbem Duszanem Lajowiczem. Także dziś w programie są 3 mecze deblowe z udziałem Polaków. O 17 wystąpią Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Nieco później, około 18.30, może rozpocząć występ Alicja Rosolska wraz z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski. Wieczorem na kort wyjdą Katarzyna Piter i Czeszka Petra Cetkowska.
Reklama. Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się remontami kapitalnymi urządzeń komunalnych, takich jak hakowce, bramowce, żurawie, śmieciarki i jako jedyni dajemy w atrakcyjnej cenie samochód zastępczy na czas naprawy. Prowadzimy również wynajem samochodów komunalnych. www.zamew.com.pl Toruń, Suwalska 55.
Zdobądź nowe kwalifikacje. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy zaprasza na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik informatyk. Wybierz jedną z 3 kwalifikacji: E12, E13 lub E14 w ramach realizowanego projektu Info Umiejętności. Klucz do zatrudnienia. Zajęcia będą realizowane w systemie zaocznym od września bieżącego roku do czerwca 2015 w Bydgoszczy, Strzelnie i Brodnicy. Informacje i zapisy na stronie www.twp.edu.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kupuj wysokiej jakości polski węgiel z Faktum, autoryzowanego sprzedawcy Kompanii Węglowej SA. Najszerszy asortyment węgla w regionie, niskie ceny, sprzedaż detaliczna i hurtowa. Całodobowa sprzedaż węgla workowanego. Składnica opału Faktum. Bydgoszcz, Grunwaldzka 78A przy wiadukcie kolejowym. Telefon 52 518 54 58. Faktum. Jedyny autoryzowany skład opału polskich kopalń w Bydgoszczy.
Taxi Zrzeszenie 1-96-22. Zawiezie Cię wszędzie, poinformuje o sytuacji na bydgoskich ulicach. Do Fordonu i z powrotem oraz poza miasto 20% taniej. Taxi Zrzeszenie 1-96-22. W ofercie także taksówki bagażowe.
Patrz, synu, te buty to były mądrze wydane pieniądze. Od lat dobrze mi służą.
To tak jak z nawozami, tato. Patrzę, ile mają dobrze przyswajalnego azotu, fosforu i potasu, przeliczam i zawsze najlepiej wypada Polifoska.
Dobrze policzyłeś? Chyba można kupić coś tańszego.
A twoje buty były najtańsze? Nie, bo to inwestycja na lata. Tak samo w nawozach. Grunt to jakość. Więcej o nawozach grupy Azoty na polifoska.pl.
Wójt gminy Bukowiec Adam Licznerski i Rada Gminy zapraszają na dożynki gminne 31 sierpnia. O 14.00 msza święta w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a od 15.00 w Parku Wiejskim w Bukowcu festyn dożynkowy. W programie prezentacje, konkursy, występy artystyczne. Zabawa dożynkowa do 24.00.
Reklama.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30. Zaprasza
Magda Jasińska
i Piotr Walczak. W tej części
o roku zmian w polskich szkołach. Pracownicy nowego szpitala w Nakle i Szubinie wyszli na ulicę, domagają się podwyżek płac. Także mówić będziemy o kolejnych inwestycjach realizowanych w ramach bydgoskiego programu Inicjatyw Lokalnych 25 na 75. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Także pik@radiopik.pl. Odejście od 45-minutowych lekcji w klasach młodszych, nowa ustna matura z języka polskiego, wreszcie sześciolatki w szkole. To będzie rok zmian, tak mówią dyrektorzy szkół z Kujaw i Pomorza. Szefowie placówek edukacyjnych rozpoczęli cykl spotkań z pracownikami kuratorium. Narady mają podsumować dotychczasową pracę, a także nakreślić plany na najbliższy rok.
Do jakiego ideału dąży polska szkoła? O tym mówił Andrzej Siemianowski, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty.
Wskazywać drogę, podpowiadać, pozwolić na taką własną inwencję uczniowi, a co najważniejsze, stworzyć takie właściwe relacje interpersonalne po to, żeby każdy w spotkaniach codziennych w klasie miał coś do odegrania i mógł być dobrym aktorem. Nauczyciel ma być reżyserem, a uczeń aktorem, i to jest cała filozofia funkcjonowania szkoły.
A w tle tych dążeń zmiany. Po pierwsze, kuratorium będzie sprawdzać, czy nauczyciele wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą na różnego rodzaju kursach dokształcających.
To jest pewien mankament, który nie do końca był wykorzystywany.
Są też inne zmiany, na przykład te dotyczące maturzystów. Jak mówi Ewa Heba, starszy wizytator, w tym roku nie będzie prezentacji na egzaminie ustnym z języka polskiego. Wraca stara formuła.
Bo jednak te prezentacje rodziły różne negatywne emocje, tak to określę. No i rzeczywiście od tego roku, tylko zaznaczam, obejmuje to liceum ogólnokształcące. Technika, uczniowie techników do tych zmian będą się jeszcze rok przygotowywali.
Nowy model, model, który już wcześniej się sprawdzał.
Dodatkowo wybierają jeden przedmiot dodatkowy, jako będzie obowiązywał, jako obowiązkowy, na poziomie rozszerzonym. Nie ma się co dziwić, idą na studia, wymagania na studia też każdy zna i myślę, że to ułatwi start w dorosłość i w przyszłe życie.
A temat matur jest problemem palącym. To ze względu na wyniki tegorocznego egzaminu. W skali kraju oblało niemal 30% maturzystów.
Zdawalność niska, ale niepokoi mnie w kontekście tych 30% wymaganych. Moim osobistym zdaniem to jest bardzo niski pułap, bo osiągnąć 30% to uważam, że jest w stanie każdy uczeń. I jeszcze do tego takie niepowodzenia, no to daje jednak trochę do myślenia, no i nauczyciele chyba wnioski z tego wyciągną.
Ale zmiany dotyczą też uczniów klas 1-3.
Chodzi o to, żeby dzieci po pierwszym etapie miały, a przede wszystkim nauczyciele, mieli możliwość sprawdzenia, czy rzeczywiście opanowały wszelkie wiadomości, umiejętności przewidziane w tejże podstawie. Wcześniej to wyglądało nieco inaczej. Jest zalecenie, aby odejść od systemu 45-minutowego na rzecz właśnie takiego systemu, jaki obowiązuje w przedszkolach. Będzie to lekcja oczywiście, ale czas tej lekcji będzie określała szkoła, rada pedagogiczna i nauczyciele uczący w tych klasach młodszych.
No i kwestia zdaje się najtrudniejsza dla polskiej szkoły, sześciolatki w pierwszej klasie. Tu najważniejszy jest dialog z rodzicami, mówią nauczyciele.
Ja myślę, że chyba przełamanie obaw rodziców. To chyba jest najtrudniejsze, bo nauczyciele są świetnie przygotowani. Bazy też są przygotowane, bo mieliśmy na to sporo czasu i naprawdę dużo dobrego w szkołach się zadziało.
Rodziców sześciolatków w pełni bym uspokoiła. Dzieci sobie doskonale w szkole radzą.
Zmiany w oświacie to nie jest akcja jednorazowa, to jest proces ciągły, od lat trwa. Przygotowujemy się do tego, mam nadzieję, że dobrze albo nawet lepiej i chyba damy radę.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
A dodajmy, że narady odbywają się w 4 turach. Dzisiaj 2 spotkania w Bydgoszczy, jutro 2 kolejne w Toruniu.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Pracownicy nowego szpitala w Nakle i Szubinie wyszli na ulicę. Domagali się podwyżek płac. Jesteśmy realistami, żądamy możliwego. Pod spółki przewodem prezes może nas głodem. Chcemy godnie żyć. To tylko niektóre haseł, jakie pojawiły się na transparentach protestujących. Na ulicę Nakła wyszło kilkadziesiąt osób, wśród nich pracownicy szpitala. Wspierali ich m.in. związkowcy z bydgoskiej Solidarności. Załoga twierdzi, że od 6 lat, czyli od momentu, kiedy placówką zarządza spółka w szpitalu, nie było podwyżek. Szefostwo lecznicy powtarza, że na podwyżki nie ma pieniędzy. Pracownicy grożą zaostrzeniem protestu.
W
Nowy szpital w Nakle i Szubinie tworzy jedną spółkę. Na ulicę Nakła wyszła załoga pracująca w obu miastach. Jak mówią pracownicy, do tej pory próbowali rozmawiać z zarządem spółki, ale negocjacje nic nie dały i nie widzą możliwości innego załatwienia sprawy.
No jest to tutaj doświadczony, wykwalifikowany personel.
Jan Krygar, zastępca przewodniczącego zarządu regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność.
Myślę, że zasługuje na godziwe wynagrodzenia. Natomiast poziom tych wynagrodzeń w porównaniu chociażby z poziomem wynagrodzeń w Bydgoszczy jest no, tutaj znacznie odbiegający.
Wyszliśmy na ulicę, żeby pokazać nasze niezadowolenie.
Jarosław Kościelny, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.
Bo po wielu mediacjach, rozmowach był i mediator, nie doszło do skutku. No niestety jesteśmy zdeterminowani i dlatego wyszliśmy na ulicę.
Jestem pielęgniarką tutaj oddziału wewnętrznego w Nakle nad Notecią. No wiadomo, nasza grupa zawodowa tutaj w Nakle źle zarabia, no i głównie o to nam chodzi, że mamy coraz więcej obowiązków, bo etatów jest coraz mniej, duże redukcje były tutaj w naszym szpitalu, a pieniądze od kilku lat są takie same. Jeszcze 2000 nie zarobiłam.
Byłam salową i teraz jestem w punkcie pralni. Wyszłam na ulicę ze względu finansowych, że nie mamy za co żyć. Pracujemy po 20 lat w szpitalu i nie stać nas na nic po prostu.
Drodzy Państwo, dziękuję za przybycie. Jesteśmy tu organizatorem. Przeczytam Państwu petycję, którą chcemy złożyć do pani prezes Karoliny Welka. W związku z tym, że nie chciała nas przyjąć tu na terenie szpitala, ponieważ została zaproszona na sesję Rady Powiatu. Była też powiadomiona, że no niestety będziemy tutaj przed szpitalem pikietować. Chcemy jej wręczyć petycję. Nie chciała z tego skorzystać, dlatego pójdziemy tam i na sesji Rady Powiatu wręczymy.
Faktycznie od 2 lat mamy spór zbiorowy.
Karolina Welka, prezes spółki zarządzającej nowym szpitalem w Nakle i Szubinie.
Podczas naszych pierwszych spotkań rozmawialiśmy na temat naszych możliwości, przedstawialiśmy bardzo szczegółowe możliwości finansowe szpitala, ponieważ pierwsze żądania, które były do nas skierowane, chodziło tutaj o, no, można by powiedzieć, niewielką sumę, tak, 50 zł do podstawy wynagrodzenia, natomiast skutek finansowy dla naszej jednostki jest to ponad 500 tysięcy złotych rocznie. Nasz wynik finansowy za zeszły rok to jest 100 tysięcy. Biorąc pod uwagę tak ogromne zobowiązanie, które nie jest zobowiązaniem tylko i wyłącznie na dzień dzisiejszy, ale zobowiązaniem długoterminowym, ponieważ jeżeli taka decyzja zapadnie związana z udzieleniem jakiejkolwiek podwyżki, to nie jest to na dziś, tylko na dziś, na za rok, na za 2 lata i tak dalej. Dziś szpitala finansowo nie stać na taką decyzję.
Dla popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Budowa drogi dojazdowej do bloków na Kapuściskach oraz parkingu na osiedlu Leśnym to kolejne inwestycje, które realizowane będą w ramach bydgoskiego programu inicjatyw lokalnych 25/75. Polega on na tym, że grupa mieszkańców zawiązuje stowarzyszenie, a ratusz finansuje 3/4 wartości inwestycji. Brak miejsc parkingowych to jeden z największych problemów, tak mówi Marek Niezbicki ze stowarzyszenia, którego celem jest budowa parkingu.
Przy inicjatywie budowa parkingu przy Sułkowskiego 21, Modrzewiowej 14, w takim kwadracie ulic również Jaworowa 3 i Modrzewiowa 12, w zasadzie nie było potrzeby namawiać mieszkańców, bo tam było oczekiwanie od wielu, wielu lat, żeby ten teren wykorzystać na parking. On tak trochę był już przez wiele lat, leżał odłogiem, że tak powiem, kiedyś, 20-30 lat temu to był może plac zabaw, ale w tej chwili to aż się prosił na wykorzystanie go na cokolwiek. No wiadomo, parkingi są zmorą mieszkańców w całej Bydgoszczy, no, a przede wszystkim na takich zwartych osiedlach, jak Leśne czy inne osiedla. No to po prostu wystarczyło tylko hasło, że tutaj należałoby wykorzystać to na parking i pełna chęć była wielu, wielu mieszkańców, żeby właśnie w ten sposób to wykorzystać. Dzięki właśnie tej inicjatywie, która wspomaga i pomoże 75% środków dorzucić do tej inicjatywy, no to w zasadzie to tylko nie potrzeba było żadnej energii wykorzystywać na przekonywanie, tylko hasło, że to robimy, a chętnych się dużo znalazło.
265 tysięcy z budżetu miasta i 25% sami Państwo zabraliście. Ile miejsc parkingowych powstanie?
54 miejsca parkingowe.
Nazywam się Kazimierz Makowski, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Droga, która zajęła się jak gdyby zorganizowaniem dojazdu głównie do naszego bloku, ponieważ no, zostaliśmy odcięci od świata. Ani do nas nie mógł dojechać żaden pojazd komunalny. Były problemy z wywożeniem śmieci, z dojazdem razem karetek pogotowia, tam u nas już część ludzi w podeszłym wieku, w ogóle no, nawet nie można było dowieźć mebli czy coś takiego, bo wszystko było dość daleko od tej głównej drogi.
Pojawiły się te problemy, jak jedna ze wspólnot obok się zaczęła grodzić.
To między innymi też, bo tam jak się zaczęło grodzić, potem spółdzielnia budowlani nam troszeczkę zaczęła utrudniać życie, bo wstawiła na jakiejś takiej drodze w miarę, która mogłaby być do użytku słupki, nie chciała jej tam zdemontować. No i to tak się ciągnęło latami, aż w końcu na spotkaniu z panem prezydentem osiedlu Wyżyny dowiedzieliśmy się o inicjatywie 2575. Musieliśmy się uporać z wieloma administracyjnymi i tak dalej przeszkodami, ale przy pomocy pani z urzędu udało nam się i jesteśmy bardzo zadowoleni, że dochodzi do podpisania tej umowy i w końcu może ten koszmar dojazdu do naszego bloku zostanie jak gdyby zakończony.
Przypomnę, jest przejazd od ulicy Szpitalnej przez tory właśnie do waszego bloku, czy do bloków to jest...
Do naszego, ale praktycznie również do bloku administrowanego przez spółdzielnię, blok obok, bardzo bliskiej sąsiedztwie, nie licząc trzeciego bloku, który jest no troszeczkę oddalony, ale przez ten przejazd będą mogli ci mieszkańcy korzystać.
Wartość inwestycji to jest łącznie oszacowana na 125 tysięcy złotych. Państwa udział 25% w tej kwocie i termin realizacji, tak jak widzę z umową, 30 listopada, także jeszcze przed zimą. Jak już widzę nazwę Szpitalna, to nie wiem, czy już do Państwa dotarła informacja, ale rozpoczęliśmy procedurę związaną z likwidacją tej niedogodności polegającej na zbieraniu się wody deszczowej, na skrzyżowaniu Glinki i Szpitalnej, także tam faktycznie się okazało, że w ogóle kanalizacji deszczowej nie było. Były 3 studzienki, tylko chłonne, ale przy opadach sporych to po prostu one szybko się wypełniały. No dobrze, czyli początek zrobiony, podpisuję i teraz następna procedura, pani dyrektor?
Przetarg ogłasza stowarzyszenie pod naszym nadzorem. Myślę, że inwestycje zostaną zrealizowane szybko i życzę powodzenia państwu.
To taka relacja z narady. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60, a przygotował tę relację Maciej Wilkowski. Również do Państwa dyspozycji adres poczty elektronicznej pik@radiopik.pl, SMS-y, które można wysyłać pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK w każdej sprawie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 23 minuty po godzinie 15. Feeling like I'm flying, like I'm out in space. Something about your body says, come and take me. Got me needed, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop.
Rock that body, cover, don't stop. Bailando.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Pani redaktor, nareszcie czytając dzisiejszą prasę, dowiedziałem się tego, o co prosiłem również w tej audycji. A mianowicie, ile środków unijnych otrzymały poszczególne województwa. I tak przez...
Tylko mam prośbę, żeby pan 16 województw teraz nie wymieniał, dobrze?
Tak, 16 na 16 województw. Nasze województwo jest na końcu stawki. I tak, przykładowo, województwo nasze otrzymało 12 miliardów złotych przez 10 lat.
A na mieszkańca, jak to wychodzi?
Jeszcze dwie liczby. Takie łódzkie 20 miliardów, lubelskie 17 miliardów. Proszę pani, tragicznie przedstawia się również ilość środków otrzymanych przez Bydgoszcz. Pani zapytała, ile na mieszkańców. Mhm. I tak, Toruń otrzymał w przeliczeniu na jednego mieszkańca 4580.
Nie, ale ja się pytałam pana... Złote. Tak, tylko że pytałam Bydgoszcz. Pana, ile na mieszkańców... Tak, no proszę, bardzo proszę.
Nie. Tyle otrzymała Bydgoszcz. 4582 zł na jednego mieszkańca. Toruń 9910, a Grudziądz przeszło 11 tysięcy. No zbliżają się, wiadomo, 16 listopada będziemy głosować.
Znaczy te dane są na stronie... Na stronie dotacje.pl, więc można to sprawdzić.
No tak, ale... głosujmy
na... No, Moko, mam prośbę, bez agitacji jeszcze nie ma kampanii wyborczej.
Z góry wiem, że Torunianie zagłosują na marszałka Całubeckiego i on zostanie podobnie tym, że Bydgoszcz nie ma wielkiego wyboru.
Tylko powiem, że marszałka się nie wybiera w wyborach bezpośrednich.
Ja wiem, samego marszałka nie, ale on wejdzie w skład sejmiku województwa, a potem w sejmiku dokonuje się wyborów. Ale jestem przekonany, a nasi Bydgoszcz straciła.
Musimy kończyć, już ponad 2,5 minuty rozmawiamy. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. To w tym studiu mam taki miernik, dokładnie widzę, jak długo trwa rozmowa. I zdaje się, że kolejny telefon. Dzień dobry, witam. O, ktoś tutaj nie doczekał. To spróbujemy ten numer. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Witam, panie Jerzy.
Kłaniam się pani, państwu. Ja bym chciał zabrać dzisiaj głos w innej sprawie. Wczoraj do naszego domu zapukała pani i czy myśmy dostali, ale króciutko opowiem, w styczniu jakąś korespondencję odnośnie zmiany telefonu. Ja mówię, nie, myśmy nic takiego nie dostali. No ale żeśmy nie odpisali, to znaczy, że zostajemy w Orange tak, jak jesteśmy. No ja tu po to jestem, bo inaczej to będziecie państwo płacili karę. Ja mówię, no ale przepraszam, za co? Skąd pani jest? Niech pani poda centralę, to będę tam rozmawiał. Dostałem, nikogo nie wysyłają i teraz apel do państwa, szczególnie nas, ludzi starszych, nie dajmy się nabierać na takich domokrążnych jakichś tam przedstawicieli firm. Zaraz zażądała od nas rachunku ostatniego, czyli chciała wszystkie dane mieć. Nie pokazujcie państwo, ostrzegam, myśmy tego nie zrobili, potem dzwoniłem jeszcze do Orange i oni, ta pani z centrali mówi, bardzo dobrze, że nie pokazał pan, bo chodzą po domach, namawiają, to znaczy chcą rachunek po to, że ja tu przyszłam, żebyście państwo coś tam, z chwilą podpisania takiego kwitu jesteśmy już
w innej firmie.
Proszę?
W innej firmie.
W innej firmie, także proszę państwa, nic takiego wręcz nawet nie wpuszczać do domu. Chcą, niech rozmawiają przez ten domofon czy przez płot, czy jak. Są to ludzie niebezpieczni i żerują na...
No nie wiedzy, tak, naiwności i nie wiedzy. Bardzo dziękuję panie Jerzy, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Do widzenia.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, ale do rozmów powrócimy już po godzinie 15:30. Polska piosenka. Formacja Nieżywych Schabów. Utwór nazywa się Ławka.
Widziałem ją dzisiaj, tak o poranku. Czytała książkę na ławce w parku. Jak kot podszedłem, na brzegu usiadłem. Podniosła oczy, a ja odpadłem. Czy ktoś ich jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie? O nie, o nie, o nie. Czy zakochali się? Czy ktoś ich jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie? O nie, o nie, o nie. Czy kochają się? Poszliśmy razem, by spotkać się znowu na ławce za stawem. Chciałaś powiedzieć, a ja ci przerwałem. Niestety nie wiem, co było dalej. Czy ktoś ich jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie? O nie, o nie, o nie. Czy zakochali się? Czy ktoś ich jeszcze razem? Czy ktoś
kampania społeczna.
Nie chcę oglądać orła tylko na Godle. Nie chcę oglądać orła tylko na Monecie.
Nie chcę oglądać orła tylko na koszulce naszej reprezentacji.
Chcę zobaczyć orła w naturze.
Oni chcą. Dajmy im tę szansę. Szczegóły na www.naszanatura2000.pl. Ja już zostałem orłem natury 2000. Przyłącz się do nas. Maciej Orłoś.
Kampania promocyjna i informacyjna Człowiek, środowisko, integracja dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to program skierowany do dzieci i młodzieży z tego regionu.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w Toruniu kontrola stanu oznakowania i barierek wokół szkół. Pójdziemy tropem Państwa interwencji w sprawie zachwaszczonej działki. I także mówić będziemy o szpitalu Jurasza, który jest najbardziej bezpieczny, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. 1 września uczniowie bezpiecznie dotrą do szkół, zapewniają toruńscy urzędnicy. Zakończyła się kontrola stanu oznakowania i barierek wokół szkół i przedszkoli. Urzędnicy z policją i strażą miejską sprawdzili 55 placówek.
Miejski Zarząd Dróg usunie 20 uchybień, które wykazała kontrola, wyjaśnia Agnieszka Kobuspeńska, rzeczniczka MZD w Toruniu.
Te uchybienia dotyczyły głównie braku oznakowania poziomego na jezdniach, na przejściach dla pieszych, które są zlokalizowane w rejonie szkół. Zdarzyły się też uwagi dotyczące braku oznakowania pionowego, też informującego o tym, że w danym miejscu jest zlokalizowane przejście dla pieszych i w kilku przypadkach stwierdziliśmy zniszczone bariery, które w pobliżu szkół były kilka miesięcy temu montowane. Te wszystkie usterki, one będą usunięte do końca tygodnia, tak aby dzieciaki 1 września powędrowały bezpiecznie do szkoły. Dodam, że w przypadku szkoły podstawowej nr 5, która zlokalizowana jest przy Świrki i Wigury, bezpieczeństwo dzieciaków zostanie dodatkowo wzmocnione z tego tytułu, że w ramach budżetu partycypacyjnego na skrzyżowaniu ulic Żwirki, Wigury i ulicy Świętego Józefa rozpoczęliśmy budowę i montaż sygnalizacji świetlnej. Ona do końca września zostanie w tym miejscu zamontowana.
O bezpieczeństwo najmłodszych idących do szkoły zadba Straż Miejska, mówi Jarosław Paralusz, rzecznik Toruńskiej Straży Miejskiej.
Dzielnicowi będą brali udział w rozpoczęciu roku szkolnego dla uczniów klas szkół pierwszych podstawowych, po to, żeby zarówno najmłodsi, jak i również ich rodzice zobaczyli, jak wygląda dzielnicowy i że zawsze do niego można się zwrócić o pomoc. Oprócz tego przy szkołach kontrola pod kątem ładu i porządku, spożywających alkohol, osób zakłócających porządek, ale też tych osób, które w sposób nieprawidłowy parkują, stwarzając tym samym zagrożenie dla dzieci. Od września zaczynamy tradycyjnie realizację programu Bezpieczna droga do szkoły. Uczymy dzieci podstawowych zasad związanych z poruszaniem się po drogach, po chodnikach, ale również wręczamy najmłodszym światełka odblaskowe.
Oprócz tego takie całoroczne działania profilaktyczne, różnego typu spotkania, także dla rodziców i także popołudniami.
Mamy ponad 40 różnych programów, no i cieszę się ogromnym zainteresowaniem. Mamy cykl spotkań z przedszkolakami, no i tutaj rozmawiamy z nimi, co zrobić, gdy się zgubimy, jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą. Mówimy o bezpieczeństwie w trakcie różnego rodzaju wypoczynku, czy też jak zachować się w kontakcie z psem. Dla klas 1-3 poruszamy kwestie związane z osobą obcą, z bezpieczeństwem na drodze. Tutaj już mamy taki moduł związany z niebezpiecznymi cukierkami, takie troszeczkę wprowadzenie w kwestie związane z uzależnieniami, jak powstrzymać szkolnego dręczyciela. Dla klas 4-6 moduł związany z internetem, z bezpieczeństwem ruchu, ale troszeczkę innym, czyli kłady, rowery, motorowery. Wprowadzamy nowość w tym roku dotyczącym wyrobów nikotynowych i konsekwencji palenia papierosu, ponieważ ta inicjacja dotycząca środków psychoaktywnych z roku na rok jest mniejsza. Mamy agresję i przemoc, tradycyjnie materiały pirotechniczne. Dla klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych mamy program związany z uzależnieniami, uzależnienia internetowe. Natomiast nowością w tym roku jest program dotyczący dopalaczy. Dla szkół ponadgimnazjalnych również nowością jest program dotyczący alkoholu. Ale mam oczywiście program o pigułce gwałtu, o uzależnieniach internetowych, to również jest nowość, czy też program Bezpieczny Kierowca.
Są także programy dla rodziców.
Program o dopalaczach, program wprowadzający z zakresu internetu, czy internet może uzależnić. Również mam Narkotyki, nie moje dziecko, taki program edukacyjny, gdzie również mówimy, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o swoją pociechę.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Czy bujne chwasty na posesji przy uczęszczanej ulicy są zanieczyszczeniem miasta, czy też nie? A zatem czy są karalnym wykroczeniem, czy tylko zakłóceniem estetyki miasta, co powinien ścigać albo jedynie wytykać plastik miejski? Co może zrobić w takich przypadkach miejska władza i czy cokolwiek zrobić może? Takie i inne pytania nurtują nas, ale także i naszych słuchaczy po skardze jednej z mieszkanek Bydgoszczy.
Bydgoszczy z osiedla Skrzetusko. Czy państwo mogli zainterweniować w odpowiednich jakichś graniach? Do kogo należy taka działka tutaj przy szkole budowlanej między długim skwerem? Tam była prywatna kamienica prawdopodobnie. Ona została w ubiegłym roku czy dwa lata temu zburzona. A w tej chwili rosną niesamowite chwasty, które naprawdę zatruwają nas tu w okolicy, bo one pylą i brzydko wyglądają. W takim centrum, można powiedzieć, to jest tak na zapleczu Leclerca. Nie wiem, czy ja to jest działka, czy prywatna, czy miejska. Czy na takich nie ma w ogóle jakiegoś obowiązku utrzymania tego? Czy służby porządkowe, tak zwane nasze miejskie, one nie mają w uprawnieniach takich problemów?
Jak się okazuje, chodzi o działkę przy ulicy Pestaleckiego 16, chociaż tuż przed nią jest blok numer 8. Jest to duża działka, jak ustaliłem, prywatna, na której rośnie ogromna plantacja bardzo dużych, wysokich chwastów. Co w tej sprawie mogą władze miejskie i ich służby, na przykład Straż Miejska, pan Arkadiusz Bereszyński?
Pozwoli pan, że odniosę się jedynie do tego, co może Straż Miejska, gdyż tutaj wykroczyłbym poza swoje kompetencje, mówiąc o tym, co może miasto. Natomiast Straż Miejska, jeżeli chodzi o chwasty, nie zrobi kompletnie nic, z racji tego, że nie jest to żadne wykroczenie. Kiedyś przed laty Wojewódzki Sąd Administracyjny zakwestionował taki przepis, który był wpisany w uchwale Bydgoskiej Rady Miasta. I od tego czasu wśród obowiązków właścicieli nieruchomości nie ma czegoś takiego jak usuwanie chwastów. Stąd też tutaj żadne działania nie zostaną podjęte w tym zakresie. Niemniej patrol pojedzie na miejsce, rozpozna sytuację i sprawdzi, czy jest coś, co możemy zrobić. Jeżeli tak, podejmiemy oczywiście stosowne działania. Obecny stan prawny, tak jak powiedziałem, nie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania chwastów.
Ale utrzymania czystości?
Utrzymania czystości, owszem, i to jest bardzo dużo tych obowiązków wymienionych zarówno w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak i w regulaminie utrzymania czystości na terenie miasta Bydgoszcz.
A przygotował Andrzej Krystek. Bydgoski Szpital Uniwersytecki imienia dr. Jurasza posiada nowoczesny system przeciwpożarowy. Powstał w ramach zakończonego właśnie pierwszego etapu projektu finansowanego z funduszy unijnych i Ministerstwa Zdrowia. W szpitalu jest teraz ponad 3200 czujek dymu, prawie 500 sygnalizatorów i ostrzegaczy, a także blisko 800 głośników. Co dzięki takiemu systemowi zyskuje szpital i pacjenci? To wyjaśnia Magdalena Marciniak, dyrektor do spraw technicznych i logistyki Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jurasza.
Przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpożarowe, czyli ta może taka pomijana kwestia w szpitalach, bo najważniejsze jest leczenie pacjenta, ale to bezpieczeństwo pobytu w szpitalu, tak? Czyli to, że my w każdej chwili, w każdym najmniejszym miejscu, w którym wystąpi jakiekolwiek zagrożenie pożarowe, bo mogą się zdarzyć i fałszywe alarmy, mamy możliwość natychmiastowej identyfikacji. To są minutowe reakcje, dosłownie już pracowników, którzy dzięki systemowi powiadamiania, dzięki właśnie tej sygnalizacji, tym czujkom, tej całej elektronice, po prostu natychmiast wiedzą, gdzie jest ten pożar i nawet zdalnie, dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom komputerowym, pracownik ochrony jest w stanie pokierować kolejnego pracownika na miejsce w celu sprawdzenia dosłownie w przeciągu kilku policzalnych minut.
Szpital to olbrzymi obiekt. Jak działa ten system? Jeśli gdzieś w jednym ze skrzydeł pojawi się dym, to następuje ewakuacja całego szpitala?
To już mówimy o tym, że to nie w jednym ze skrzydeł, tak jak to kiedyś było, tylko dosłownie w pojedynczym pomieszczeniu. W każdym pomieszczeniu mamy obecnie czujki i dosłownie w pojedynczym pomieszczeniu, jeżeli pojawi się sygnalizacja zagrożenia pożarem, to mamy możliwość odcięcia tego pomieszczenia, mamy możliwość odcięcia strefy, a to jest właśnie po to, żeby nie ewakuować całego szpitala. Po to są wydzielone strefy pożarowe, takie specjalne sektory, gdzie są drzwi dymoszczelne, ognioodporne, zapewniające wydzielenie i bezpieczeństwo pozostałym pacjentom i możliwość reakcji i komunikatu, jakby pokazania osobom przebywającym w strefie zagrożonej, którędy, w jaki sposób się ewakuować.
Państwowa Straż Pożarna, jak sama nazwa mówi, jest powołana do likwidacji miejscowych zagrożeń i działań, prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Wojciech Gmurczyk, komendant Bydgoskiej Straży Pożarnej.
I w przypadku zastosowania urządzeń technicznych pomagających nam przy tych działaniach, a wykorzystywanych przez personel obiektu, pozwoli na to, że my przyjeżdżając na miejsce zdarzenia prowadzimy tylko i stricte działania ratowniczo-gaśnicze. Nie musimy zajmować się ewakuacją, nie musimy prowadzić poszukiwań, bo te działania już zostaną przeważnie przeprowadzone przez personel szpitala czy personel obiektu, który ten obiekt zna i wie, jak postępować w przypadku zagrożenia.
Na czym polega trudność, czy na czym polega uciążliwość pożarów w takim obiekcie jak szpital?
Są to obiekty dosyć duże, o dużych powierzchniach, o wielu kondygnacjach. Pożar nie wybiera. Pożar po prostu powstaje tam, gdzie ma powstać i zadymienie jest tutaj tym szczególnym elementem powodującym zagrożenie dla pacjentów, dla personelu, dla otoczenia. Tylko wykonanie szczególnych wymagań technicznych w postaci ewakuacji, oddymiania klatek schodowych, oddymiania korytarzy, sygnalizacji wcześniejszej o powstaniu tego pożaru, bo nie zawsze wiemy, że on powstał. On powstaje, on się czai, wybucha ze zdwojoną siłą. A w przypadku wykrycia wcześniejszego mamy tą możliwość, że jeszcze personel może podjąć działanie ratowniczo-gaśnicze poprzez użycie sprzętu gaśniczego w postaci hydrantu lub gaśnic, czyli podręcznego sprzętu gaśniczego.
Wartość nowoczesnego systemu przeciwpożarowego w bydgoskim szpitalu imienia Jurasza to prawie 10 milionów złotych. 85% tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Resztę dołożyło Ministerstwo Zdrowia.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
O kondycji polskich mediów publicznych mówił gość Polskiego Radia PIK, Krzysztof Luft, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak powiedział, jest nadzieja, że ustawa o finansowaniu mediów publicznych pojawi się w niedalekiej perspektywie. Dodał, że prace nad nią intensywnie trwają w Ministerstwie Kultury.
Radiofonia w Polsce jest finansowana mniej więcej w 80% ich budżetów. To oznacza, że to daje naprawdę bardzo dobrą możliwość do realizowania tych zadań misyjnych, które są opisane w ustawie i tych oczekiwań, które byśmy w ogóle od mediów publicznych mieli w zakresie edukacji, kultury, informacji, publicystyki, no wszystkich tych dziedzin, zwłaszcza takich droższych form radiowych, jak na przykład słuchowiska, których przecież się w komercyjnych rozgłośniach nie usłyszy i mnóstwa różnych tego typu rzeczy, które mogą być i powinny być realizowane przez media publiczne, one w radiofonii mogą być realizowane. No niestety sytuacja telewizji jest zupełnie odmienna, bo ten poziom finansowania jest dokładnie odwrotny, to znaczy zaledwie 20% budżetu telewizji polskiej stanowią środki abonamentowe, czyli środki publiczne, cała reszta pochodzi ze środków komercyjnych, czyli z przychodów reklamowych. To oczywiście pcha nieuchronnie telewizję w kierunku komercjalizowania programu, konkurowania na tym samym, że tak powiem, polu z konkurencją o charakterze komercyjnym. No i odbija się oczywiście na tym programie w sposób niepożądany, no bo nie daje możliwości realizowania tych misyjnych zadań, które byśmy chcieli, żeby telewizja realizowała w stopniu takim, no, w takim, jakbyśmy chcieli. Jeżeli jedziemy przez Polskę i słuchamy radia w samochodzie, to natychmiast odróżnia się, czy to jest stacja komercyjna, czy to jest stacja Polskiego Radia, ogólnopolska czy regionalna, dlatego że ten program się różni, to się słyszy, to jest zupełnie inaczej tam się mówi, mówi się o czym innym, jego zawartość jest inna i to się z tego bierze.
Mówił członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krzysztof Luft. Minister Luft był gościem Polskiego Radia PIK, ponieważ gościł na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Polskiego Radia PIK. Za 16 minut godzina 16, ładna godzina. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, 52 345 50 90 i 52 345 50 60, telefon do nas, także pik@radiopik.pl, a SMS-y pod numer 70 906, treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja w kontekście tego bezpieczeństwa,
tak,
które tutaj było mówione, tak powiem, może troszkę ironicznie, że w niniejszym chciałem przeprosić trzech rowerzystów, którzy jadąc pod prąd prawie wpadli mi na maskę i prawie by mi przejechał. A już tak na poważnie prosiłbym o interwencję w zakresie ulicy Podgórnej, ponieważ tam notorycznie rowerzyści zjeżdżają na dół, żeby ustawić tam policjanta. Po pierwsze, on zarobi parę tysięcy złotych w godzinę, a po drugie może ktoś pomyśli, żeby nie jeździć tamtędy rowerem, bo się stwarza zagrożenie i dla kierowcy, i dla rowerzysty, a generalnie po prostu dla wszystkich.
No to jest kłopot rzeczywiście. Bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia.
Do widzenia.
52 345 5090, drugi numer końcówka 60. drugi numer końcówka 60. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktor, ja już kiedyś dziękowałem za to, że nasze radio, Radio Pomorza i Kujaw, pozwala nam słuchać audycji nawet z odległych lat. O tym, że mamy dostęp do tego archiwum, to chyba wszyscy wiedzą, ale może nie wszyscy wiedzą, że tych audycji możemy posłuchać codziennie między godziną 24 a 1 w nocy. Ja niedawno trafiłem na wspaniałą audycję, z tych wspaniałych jest więcej. Tę audycję przygotował pan redaktor Paweł Janicki. No, pan redaktor Paweł Janicki zmarł przedwcześnie w kwietniu ubiegłego roku. Bohaterami tej audycji z cyklu z wizytą był znany naukowiec, socjolog, pan Grzegorz i jego żona Bożena. Przy okazji dodam, że oboje państwo troszczą się wspaniale o rewitalizację ulicy Cieszkowskiego w Bydgoszczy. Już na koniec powiem jeszcze, że takie audycje, jak właśnie te z cyklu z wizytą, powinny pójść w radiu na całą Polskę, to znaczy w programie ogólnopolskim.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Ja dopowiem, że do naszego archiwum zaglądamy znacznie częściej, bo również i o godzinie 22.00 to są audycje publicystyczne, audycje kulturalne o 23.00, a o 24.00 audycje również publicystyczne. Tak więc te archiwum jest przeglądane codziennie, ale również mogą państwo sami zajrzeć do naszego archiwum. Jest ono online podawane, archiwum radiopik.pl. I zdaje się, że kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Wojtku.
Można mówić?
Tak.
No, ja chciałem odnieść się do pierwszego telefonu przed przerwą.
Słuchamy.
No bo ja uważam, że Bydgoszcz, jeśli nie chce zejść do średniego powiatowego miasta, musi bardziej wiązać się gospodarczo z Nakłem i Nowowrocławiem i Poznaniem. Powinna stworzyć Bydgoszcz aglomerację taką dwumetropolitarną, Bydgoszczy i Poznania. Każde inne rozwiązanie stacza Bydgoszcz niestety w dół.
Ciekawe, co Poznań na to. Pozdrawiam serdecznie,
Poznań
do usłyszenia.
Poznań również chciałby Bydgoszcz, bo też...
Rozumiem, że pan to sprawdzał.
Poznań jest słaby, a Bydgoszcz i Poznań z Warszawą może już konkurować nawet.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, panie Wojtku. 52 345 5090 i 52 345 5060 za 11 minut godzina 16. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun and I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, wait. When he came in close beside me, he said, don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge. I said, well, thanks a lot. I told him my name and asked him his. And he said, the boys just call me Camouflage. Whoa, Camouflage. Think
And side by side we took our battle stance. And I wondered how the bullets missed this man. Cause they seemed to go right through him, just as if he wasn't there. And the morning we both took a chance and ran.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Chciałam pani podziękować.
Oj, za co?
Tak, za tą lampę na Wierzbickiego. Tylko wie pani, ona tak, zapali się, chwileczkę popali i gaśnie. To nic wiele nam nie daje.
A niewiele możemy też w tej sprawie już zrobić.
Moim zdaniem to jest tylko żarówka włożona, a tam coś jest zepsute.
I tak to jest niestety.
No bo
że...
więcej raczej jest, nie pali się jak pali.
Dobrze,
tak,
będziemy raz jeszcze monitować, dobrze?
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana.
Ja nie jestem z województwa kujawsko-pomorskiego.
A z jakiego?
Z Pomorskiego.
O.
Proszę panią, ja, jeżeli to jest audycja na każdy temat, to w takiej sprawie, która niedawno dość duży zamęt zrobiła, chodzi o to... Oto prawo poruszania się motocyklami do 125 centymetrów sześciennych przez osoby posiadające prawo jazdy kategorii B. Ja w tej kategorii się mieszczę. I teraz tak. Zrobiłem jedną rzecz. Ponieważ no, nie będę ukrywał, że chciałbym z tego skorzystać. I odwiedziłem kilka ośrodków szkolenia motorowego, żeby po prostu... no. Wykupić kilka lekcji jazdy motocyklem, żeby no, nie wypaść, że tak powiem, i nie zrobić jakiegoś głupstwa na drodze, zanim tego motocykla dosiądę.
I
proszę sobie wyobrazić, że chyba 4 albo 5 ośrodków odwiedziłem i w żadnym ośrodku, w każdym ośrodku mi tego odmówiono. Tłumacząc się różnymi rzeczami, nie będę tutaj wszystkiego przytaczał, bo ani czas, ani miejsce na to.
Sobie zapisałam.
Proszę?
Zapisałam, być może sami spróbujemy się tak wyszkolić.
No, tak jak powiedziałem, ja miałem kontakt z motocyklem bardzo dawno, bo jestem już emerytem.
No i się nie dziwię, że pan chciał sobie kilka godzin lekcji wziąć.
No, rozsądek to na to.
Nakazywał. Tak jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
proszę
serdecznie.
Bardzo.
Miłego dnia życzę.
Wszystkiego dobrego, do widzenia.
Powiem tak, do rozmów powrócimy już po godzinie 16. Będę czekać na państwa telefony, a teraz będziemy delektować się polską piosenką. Bracia, wierzę w lepszy świat.
Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. Nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę. Żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle.
Może to coś da. Wierzę w lepszych nas. Bierze cały czas. Może to.
coś da.
Reklama.
Zaplanuj urlop nad morzem w urokliwych Dąbkach, w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym Polones, położonym blisko plaży. Profesjonalna kadra zadba o Twoje samopoczucie i zdrowie. W ośrodku Polones spędzisz niezapomniane wakacje nad morzem za nieduże pieniądze. Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Polones w Dąbkach. www.polones.msu.pl.
Mieszkasz w grudziąckim Śródmieściu? Nie radzisz sobie z problemami? Rusza projekt Rewitalizacja Społeczna Grudziąckiej Starówki. Szkolenia, staże, roboty publiczne dla bezrobotnych, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla osób z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcie społeczne i zawodowe dla bezdomnych, zajęcia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla dzieci. Szczegóły na www.rewitalizacjagrudziac.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja.
Już od teraz Focus Mall jedyne takie miejsce. Możesz jednocześnie skorzystać z porad ekspertów pierwszego autoryzowanego serwisu iDream Apple, a przy okazji wypić prawdziwą włoską kawę i zjeść pyszną kanapkę w kawiarni Mitte. Chleb i kawa. Spotkajmy się tam. Smaczne naprawy gwarantowane. iDream. Dotknij marzeń.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oferuje 31 kierunków studiów inżynierskich i licencjackich. Wybierz studia na miarę swoich marzeń i aspiracji. Do nowości w ofercie należą analityka chemiczna i spożywcza, informatyka stosowana, nanobioinżynieria i zoofizjoterapia. Podejmując studia w UTP, masz szansę na wyjątkowy zawód i uniwersytecki dyplom. Zarejestruj się na rekrutacja.utp.edu.pl.
Starosta Brodnicki i wójt gminy Świedziebnia serdecznie zapraszają na powiatowo-gminne dożynki 31 sierpnia w Świedziebni. W programie o 14 msza święta w kościele parafialnym w Świedziebni. Przekazanie chleba, koncert chóru Ariozo i parafialno-strażackiej orkiestry Dętej, biesiada dożynkowa, jadło, gry, zabawy. Od 19 zabawa ludowa.
Szukasz mieszkania w wyjątkowym miejscu? Przedsiębiorstwo Lech, Twój partner, buduje dla Ciebie mieszkania w Solcu Kujawskim, przy ulicy Kujawskiej na osiedlu Słonecznym. W konkurencyjnej cenie atrakcyjnie położone budynki mieszkalne, czteropiętrowe z windą i podziemnym garażem, w wyjątkowej lokalizacji. Sprawdź na www.pwlech.com.pl i dzwoń 52 362 92 54.
Potrzebujesz kapitału na uruchomienie własnej firmy? Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje mikropożyczki do 50 tysięcy złotych na 5 lat. Oprocentowanie 1% w skali roku. Sprawdź www.pozycki.kujawsko-pomorskie.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Reklama.
Jest 16. Środa, 27 sierpnia, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Osiek w powiecie brodnickim i Aleksandrów Kujawski oraz Lubanie w powiecie włocławskim dostaną pieniądze na zlikwidowanie szkód po podtopieniach, do których doszło na początku sierpnia. Pieniądze wypłaci powołane przez Urząd Marszałkowski Stowarzyszenie Salutaris. Jego zadaniem jest wspieranie gmin w obliczu klęsk. W skład stowarzyszenia wchodzą 24 samorządy gminne i samorząd województwa. Członkowie dobrowolnie wpłacają składki, a pieniądze przekazują na pomoc w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych w naszym województwie. Wsparcie takie dostała już gmina Bukowiec w powiecie świeckim. Ruch Nowy Inowrocław organizuje dzisiaj ostatnie spotkanie konsultacyjne programu wyborczego, który zostanie zaprezentowany przed wyborami samorządowymi. Będą mogli wziąć w nim udział mieszkańcy osiedli Rąbin i Cegielnia. Wśród poruszanych tematów będą niedoinwestowanie osiedli, słaba komunikacja czy brak miejsc parkingowych. Spotkanie dzisiaj o 18 w klubie Rondo przy ulicy Wojska Polskiego na osiedlu Rąbin. Teraz Sejm. Jarosław Gowin prześmiewczo o wystąpieniu premiera Tuska. Jest ono sprzeniewierzeniem się ideałom Platformy, powiedział lider Polski Razem. Zapowiedź premiera Donalda Tuska dotyczącą podwyżki emerytur Gowin nazwał połączeniem wielkiego oszustwa z wielkim tchórzostwem.
oszustwa, dlatego że kilka miesięcy temu ten sam rząd okradł 16 milionów przyszłych emerytów ze 150 miliardów złotych ich prywatnych oszczędności. Teraz z części tych środków oferuje się obecnym emerytom jakiś ochłon.
Gowin ocenił, że premier w swoim wystąpieniu skupił się głównie na rozdawnictwie, a nie wspomniał nic o rozwoju gospodarczym. Donald Tusk przedstawił w Sejmie informację na temat planowanych działań swego gabinetu do końca kadencji tego parlamentu. Zapowiedział utrzymanie procentowej waloryzacji rent i emerytur, korzystnej dla osób otrzymujących najniższe świadczenia, a także zwiększenie ulg na dzieci. To wstęp do kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Tak o wystąpieniu premiera mówi tymczasem politolog Bartłomiej Biskup. Jak zauważył ekspert, Donald Tusk obiecał to, co łatwo można zrealizować. Korzystniejszą waloryzację rent i emerytur oraz ulgi na dzieci. Według politologa sondaże Platformy Obywatelskiej nie drgną, mimo że szef rządu wystąpił dzisiaj w roli świętego Mikołaja.
Tylko na tym skupił to swoje przemówienie, czyli właściwie to nie było jakieś sprawozdanie z działalności rządu, a takie wrażenie próbowano stworzyć, że później to były te wystąpienia ministrów, ale sam Donald Tusk jedynie redystrybuował dochód narodowy, więc w tym przemówieniu niczego kompletnie nie było.
W opinii eksperta Donald Tusk rękę do wyborców wyciągnął zbyt późno. Kilka godzin rozmów, decyzji na razie nie ma. Bez rezultatów zakończyło się spotkanie międzynarodowych przewoźników drogowych z urzędnikami z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Przewoźnicy oczekują od rządu rekompensaty za rosyjskie embargo na polską żywność. Od kiedy ograniczenia weszły w życie, przewoźnicy ponoszą straty finansowe. Przedstawiciele ministerstwa twierdzą, że konkretne decyzje zapadną dopiero po analizie przedstawionych dzisiaj przez transportowców propozycji. Kolejne rozmowy 9 września. Kolejne wiadomości u nas o 17.
Sponsorem prognozy pogody jest JużGaz, dystrybutor gazu propan-butan. Telefon 603 99 99 66.
Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, miejscami do dużego. Po południu przelotne opady deszczu, lokalnie także burza. Temperatura od 18 do 20 stopni Celsjusza. Na barometrach około 1002 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest JużGaz, dystrybutor gazu propan-butan. Telefon 603 99 99 66.
Reklama.
Sklep narzędziowy Adler Cicha 75 w Bydgoszczy oferuje narzędzia i akcesoria dla tynkarzy, posadzkarzy, szpachlarzy i malarzy. Serwis, sprzedaż i wynajem agregatów tynkarskich i podzespołów. Szeroki wybór taśm samoprzylepnych, pędzli, folii, wałków malarskich i pac metalowych. Adler. Telefon 52 33 02 675. Tego nie wiecie. Mamy ceny lepsze niż w markecie. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 15.
Rebel Music BDG i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapraszają na 12. edycję festiwalu Muszla Fest 28-29 sierpnia w bydgoskim Myślęcinku. Dwie sceny, dwa dni muzyki. Atlas Losing Grip, Deserter, Blind Dead, Non, Upside Down, Dopamina, Martin Eden Tribute, koncert pamięci Marcina Kornaka, premiera filmu Ewolucja Buntowników. Szczegóły na facebookowym profilu festiwalu. Partnerami Muszla Fest są Miasto Bydgoszcz, Leśny Park Kultury i Wypoczynku, Pepsi, Hotel Campanil, Sklep Drum Center, Klub Estrada, Agencja Gondek.
Wójt gminy Bukowiec Adam Licznerski i Rada Gminy zapraszają na dożynki gminne 31 sierpnia. O 14 msza święta w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a od 15 w Parku Wiejskim w Bukowcu festyn dożynkowy. W programie prezentacje, konkursy, występy artystyczne. Zabawa dożynkowa do 24. Oh yeah.
Czy wiesz, że zdrowy i głęboki sen to nie tylko zamknięcie oczu, ale proces regeneracji całego organizmu? W oparciu o tę wiedzę nasi doradcy zdrowego snu wraz z fabryką materacy Janpol prezentują linię nowych modeli pozwalających zredukować napięcia, a także zapewniających optymalne podparcie kręgosłupa. Dekpol, profesjonalne studio materacy oraz największy polski producent materacy firma Janpol zaprasza do salonu sprzedaży. Bydgoszcz, Fosza 30, vis-a-vis opery. Materace Janpol. Nie budźmy marzeń ze snu.
Rolniku, czy uprawiasz żyto o zimę i pszenżyto?
Odmiany, które uprawiasz, zawodzą i nie spełniają Twoich oczekiwań? Zasiej żyto hybrydowe z KWS z systemem Pollen Plus. Plon do 23% wyższy od odmian populacyjnych. Wysoka mrozoodporność, duża odporność na sporyż. Możliwość wykorzystania ziarna w celach konsumpcyjnych lub na pasze dla zwierząt. 6 odmian do Twojej dyspozycji. Albo żyto hybrydowe z systemem Pollen Plus z KWS, albo żadne inne. Więcej na www.kws-zboża.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części Teatr Polski w Bydgoszczy ma nowego dyrektora. W Toruniu trwa festiwal Bella, festiwal Skyway. I mówić będziemy także, a właściwie odwiedzimy, Nadgoplański Park Tysiąclecia. 52 345 50 90 i 60, telefon do nas. Paweł Wodziński od 1 września obejmuje stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Dziś w ratuszu podczas specjalnej konferencji prasowej prezydent Rafał Bruski podpisał stosowne zarządzenie. Tym samym kończy się 8-letnia kadencja dyrektora Pawła Łysaka, który od 1 września obejmuje dyrekcję Teatru Powszechnego w Warszawie. Dodajmy, że nowy szef bydgoskiej sceny wygrał wcześniej konkurs ogłoszony przez prezydenta.
Jak wszyscy wiemy, z końcem sierpnia pan dyrektor Paweł Łysak kończy swoją misję w Bydgoszczy. Oczywiście wiemy, że nasz teatr to jest ekstraliga. My chcielibyśmy, aby te dobre opinie, dobre sygnały nadal z Bydgoszczy wypływały odnośnie naszej placówki, ale już w najbliższym czasie będzie to zależało w dużej mierze od pana dyrektora Pawła Wodzińskiego, który, przypomnę, zwyciężył w postępowaniu konkursowym.
Po pierwsze chciałem bardzo podziękować za wybór, dlatego że ten wybór odbył się w ramach procedury konkursowej, do której musiałem stanąć i którą musiałem wygrać, więc dla mnie to bardzo dużo znaczy, że mi się udało zwyciężyć. Oczywiście będąc związanym z Teatrem Polskim w Bydgoszczy przez te ostatnie 8 lat, zarówno pisząc teksty, czy reżyserując spektakle, czy robiąc scenografię, utożsamiam się z nim na różne sposoby. Darzę ten teatr naprawdę jakimś bardzo dużym uznaniem i szacunkiem dla osób, które w teatrze pracują, które tworzyły ten program. Mogę tylko wyrazić moje uznanie dla Pawła i dla całego zespołu za te 8 lat i za to, w jakim stanie teatr jest dzisiaj. Najbliższe miesiące, czy w zasadzie te najbliższe półtora miesiąca, nie będą okresem inauguracji nowego programu, ale będą okresem dokończenia czy zamknięcia kadencji Pawła Łysaka i Pawła Sztarbowskiego. Ten okres w zasadzie skończy się 5 października, ostatniego dnia festiwalu prapremier. Zależy mi na tym, żeby podkreślić szacunek i pewne uznanie dla moich poprzedników, żeby to się nie skończyło w taki sposób, że 31 sierpnia o godzinie 16 Paweł Łysak wyjeżdża z Bydgoszczy i nigdy nie wraca, tak?
I mówi uff.
Zakładam też, że w różnych formach on sam, ale też członkowie zespołu, którzy mają plany przenosin do Warszawy, w jakiś sposób będą związani dalej z Bydgoszczą, że nie jest to etap jakoś definitywnie zamknięty i że w różny sposób, w różnych formach będą pojawiać się dalej w Bydgoszczy. Paweł Sztarbowski odchodzi z Teatru Polskiego, ale wicedyrektorem będzie Bartosz Frąckowiak.
Szanowni Państwo, czyli podpisuję. Z dniem 1 września 2014 roku powołuję pana Pawła Wodzińskiego na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy na czas określony na okres 3 sezonów artystycznych do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Co niniejszym właśnie się dokonuje. Panie dyrektorze, powodzenia.
Dziękuję bardzo.
W nowym miejscu i wierzę, że będzie to owocna współpraca.
Bardzo dziękuję.
Takie samo zarządzenie dotyczy niestety odejścia pana dyrektora Pawła Łysaka, ale już podpiszę je w kameralnym miejscu.
Bardzo chciałem panu prezydentowi podziękować.
Pani prezydent, pani dyrektor Zdończyk, bardzo chciałem podziękować za te 8 lat wspólnej walki, wspólnej pracy. Państwu bardzo chciałem podziękować, mediom i państwu dziennikarzom, środowiskom, no i przede wszystkim widzom teatru. Także dziękuję, tak się zaczynam żegnać, do 5 października będę się teraz cały czas żegnał. Chciałem bardzo podziękować, wykorzystuję ten moment medialny na to, żeby takie podziękowania złożyć.
A przygotowała Ewa Dąbska.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
W Toruniu trwa Bella Skyway Festival. Już wczorajszy pierwszy wieczorny pokaz zgromadził tłum widzów, instalacje i mappingi 3D. Można oglądać m.in. na Kolegium Maximum, ulicach toruńskiej Starówki, czy na fasadach Teatru imienia Wilama Chorzycy i Urzędu Marszałkowskiego. Czeska grupa PBLab na miejsce swojej instalacji wybrała ruiny podominikańskie. Zastosowano tam, jak wyjaśnia artysta Prokop Bartoniczek, mapowanie oraz projekcję laserową.
The installation is a bit more meditative and quiet.
Instalacja ma bardziej stonowany, wyciszony, wręcz medytacyjny charakter niż pozostałe, które można oglądać. Opiera się na technologii wykorzystującej projekcję laserową i materiał fluorescencyjny, więc efekt końcowy jest taki, że obiekty mają fosforyzującą barwę i świecą. Ta technologia była wykorzystywana wcześniej przez jednego z japońskich projektantów, ale my udoskonaliliśmy ją. Wykorzystujemy mapowanie panoramiczne. Jeżeli mówimy o przesłaniu tej pracy, to chcemy, aby widzowie wyciszyli się, przystanęli i zastanowili się przez chwilę, by nie byli bombardowani przez masowe bodźce, takie jak choćby dużo dźwięku.
Wczoraj podczas pierwszej nocy pokazów Starówkę nawiedziły prawdziwe tłumy. Wy spodziewaliście się aż takiej frekwencji już pierwszego dnia festiwalu?
Karolina Szczepanowska, Toruńska Agenda Kulturalna. Rzeczywiście takich tłumów ulica Szeroka już chyba nie widziała od dawna. Setki tysięcy Torunian wpatrzonych w gigantyczną instalację świetlną, przygotowaną przez jedną z najciekawszych grup specjalizujących się w sztuce światła, grupę Mariano Light z Włoch. Ta grupa oprócz takich projektów artystycznych przygotowuje także projekty komercyjne, o czym warto powiedzieć. Między innymi odpowiada za oświetlenie pokazów mody dla takich marek jak Dolce & Gabbana chociażby. Wczoraj po raz pierwszy pokazali swój pokaz nie tylko w Toruniu, ale byli po raz pierwszy w Polsce. Także bardzo cieszymy się, że mogliśmy takich mistrzów światła gościć podczas Bella Skyway Festival.
Ta świetlna brama to jeden taki punkt obowiązkowy, który myślę też, że zrobił takie największe wrażenie, ale też pojawiały się głosy, że Dolina Marzeń zachwyciła.
Dolina Marzeń, rzeczywiście wyjątkowy projekt przygotowany na kurtynie wodnej przez Bogumiła Palewicza. Ten artysta też już jest znany toruńskiej publiczności. Wcześniej przedstawiał pop-operę na fasadzie jednego z toruńskich budynków, a tym razem pokazał bardzo ciekawą projekcję właśnie na kurtynie wodnej. Ta projekcja nawiązywała do tematyki ekologicznej. Bardzo podobała się publiczności.
Festiwal trwa, ale czy ty możesz zdradzić też, jak wyglądały trochę kulisy i tworzenie tych instalacji od kuchni?
Toruń, gotycka Starówka, bardzo podoba się artystom. Często wręcz przekracza ich najśmielsze oczekiwania. Podkreślają to, że w porównaniu z innymi festiwalami światła mamy tę przewagę, że wszystko skoncentrowane jest w obrębie Starego Miasta. Także jest to rzeczywiście wydarzenie, podczas którego można sobie spacerować. Artyści przygotowują swoje prace pod kątem poszczególnych, wybranych wcześniej lokalizacji. I oczywiście tutaj też ogrom pracy i technicznej, i logistycznej, żeby to wszystko pasowało, żeby przygotować profesjonalny mapping, który zapadnie na długo w pamięć widzów.
A pokazy można oglądać od 20.30 do północy. Festiwal potrwa, przypomnę, do soboty.
Nasze Kujawsko-Pomorskie. Poznaj. Odwiedź. Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, skanseny, zabytki, infrastruktura turystyczna, czyli wszystko to, co warto zobaczyć w naszym regionie. Perły i perełki turystyczne Kujawsko-Pomorskiego. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wieś Rzeszynek leży na zachodnim brzegu jeziora Gopło w granicach Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Stoi tam drewniany spichlerz dworski z 1709 roku, wybudowany na kamiennej i ceglanej podmurówce w konstrukcji zrębowej z bali.
Udało mi się kiedyś z dr Bożeną Nieduszycką, archeolożką,
mówi Janusz Owczarek, przewodnik PTTK z Kruszwicy,
natrafić na ten przepiękny obiekt drewniany, który był remizą strażacką. Nawet nie znajdował się w rejestrze zabytków. To były lata 90. ubiegłego wieku. W każdym bądź razie dzisiaj rzeczywiście rzeczywiście można obejrzeć ten przepiękny obiekt, który ocalał drewniany, no można by rzec w takiej nieskażonej formie, aczkolwiek dach, zwieńczenie dachu, kalenice to musiały niestety ulec zmianie.
Zabytkowy spichlerz wymaga pilnego remontu i jest szansa, że dzięki zainteresowaniu Urzędu Marszałkowskiego i unijnym pieniądzom ten unikalny zabytek odzyska swój dawny blask.
W każdym razie cała forma, główna bryła obiektu przetrwała do dnia dzisiejszego. Coś pięknego rzeczywiście polecam, łącznie z pałacem i parkiem, warte zwiedzenia.
I z Rzeszynka, blisko już nad jezioro, gdzie żerują stada kormoranów.
I tu jest temat drażliwy i dyskusyjny.
Mówi dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia Andrzej Sieracki.
Ponieważ szacujemy, że populacja kormorana liczy sobie 750 sztuk i ona rozwija się nadal. Natomiast powiem, że każda dorosła sztuka kormorana zjada 0,5 kg ryb dziennie. Liczymy, że kormorany tu u nas sobie przebywają tak długo, dopóki go nie zamarznie, to jest 8 miesięcy. 750 sztuk, 0,5 kg dziennie, to jest ponad 350 kg ryb znika z Gopła miesięcznie. Razem 8 miesięcy wychodzi ponad 70 ton. No i tu mamy problem. Prezes gospodarstwa rybackiego Gopu nie jest szczególnie z tego faktu zadowolony. Nie są z tego faktu zadowoleni wędkarze, a Unia z kolei Europejska nie pozwala na jakieś odstrzały regulacyjne. Zarybiać jezioro można i to się czyni, ale redukować populację kormorana już jest trudniej. Przyroda go nie reguluje. Pojawiły się tutaj dwie pary lęgowych bielików, które trochę straszą te kormorany, ale dwie pary to jest za mało. W przyrodzie wszystko jest powiązane. Dużo kormoranów jest, bo jest dużo ryb. To tak działa. Będzie dużo zboża na spichlerzu u rolnika, to będzie dużo myszy. Natomiast kormorany łapią ryby. Nie do końca tak się mówi, że tylko i wyłącznie ryby szlachetne. Kormoran łapie to, co może złapać i czego jest najwięcej. Najlepiej mu się łapie ryby, które żyją w ławicach. A w ławicach żyją ryby, które nie są gatunkami szlachetnymi. A jak jest mało gatunków drapieżnych, to jest dużo gatunków ryb nieszlachetnych żyjących w ławicach i wtedy jest dużo kormoranów. Więc tu jest to wszystko w przyrodzie powiązane, zazębia się gospodarka rybacka, właściwe zarybanie odpowiednimi gatunkami jeziora. To jest też jeden z elementów powodujących, że populacja jest taka, a nie inna.
Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
I już kolejny odcinek z Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia już jutro między godziną 10 a 12. A w tej chwili 19 minut po godzinie 16. Popołudnie z nami. Polskie Radio PIK 52 345 5090 i 52 345 5060. Telefon do nas. Pan Janusz do nas napisał, kiedy będzie można kupić odblaski w każdym sklepie, nie tylko na stacji obsługi kierowców, chodzi o stacje paliw. Nie jestem osobą zmotoryzowaną i nie chodzę po stacjach paliwowych. W końcu odblaski mają nosić piesi, a nie samochody. Tak, to prawda, odblaski przymusowo niejako od 1 września, chyba jak dobrze pamiętam, będą musieli nosić piesi idący drogą lub poboczem po zmroku. I to jest rzeczywiście pytanie, pójdziemy tym tropem. 20 minut po godzinie 16. Już chcesz teraz coś powiedzieć, czy...
Mogę teraz.
Ale nie musisz.
Jestem gotowy.
Ale to spokojnie, spokojnie wziąłeś oddech, to może jeszcze chwilę pogramy, może ktoś do nas zadzwoni, nie?
Zapraszam do telefonowania, chociaż pogoda chyba nie sprzyja, bo takie wahania nastroju myślę, że mają nasi słuchacze. Myślę, że także ci, którzy czekają na sądowe przesyłki o tym po 16:30.
Dobrze, że my nie mamy wahania nastrojów. Ale dobrze, no powiedz w takim razie, co dzisiaj.
Dziś powrócimy do liberalizacji rynku przesyłek pocztowych. Pewnie państwo pamiętają, mówiliśmy o tym wiosną. Początki były bardzo trudne. Od nowego roku prywatny operator zajmuje się dostarczeniem przesyłek sądowych. Dziś sprawdzimy, czy sytuacja się poprawiła, bo wciąż osób niezadowolonych ze zmiany nie brakuje. No właśnie pytanie, czy to jest niezadowolenie związane z tym, że faktycznie nowy operator źle pracuje, czy może no siła przyzwyczajenia. Jak już się do czegoś przyzwyczailiśmy, to
chociaż też nie wszyscy byli zadowoleni z poprzedniego operatora.
Właśnie, zdania są podzielone, będę czekał na państwa głosy. Mówi się, że no konkurencja zawsze rynkowi robi dobrze. O tym dziś porozmawiamy przed godziną 17.
Już? A po godzinie 17?
W każdej sprawie można do nas dzwonić.
I ja to często widzę, jestem świadkiem tych rozmów twoich.
Tak, czasami rozmowy bywają trudne, czasami budujące, czasami zabawne. Zawsze czekamy na sygnały o sprawach, którymi państwa zdaniem powinniśmy się zająć. To ważna informacja, państwo mogą twórczo współtworzyć naszą audycję.
Wystarczy zadzwonić 52 345 50 90 po godzinie 17, a już po emisji reportażu pod dwa numery 52 345 50 90
i końcówka 60.
Już teraz możesz iść. Drodzy państwo, jeszcze 6 minut, za 6 minut bliżej życia, a przez te 6 minut polska piosenka, no i oczywiście porcja reklam. My spotykamy się jutro po godzinie 15. Mam nadzieję tu być i mam nadzieję, że państwo również będą z nami.